Cześć, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kuźniar i chciałbym porwać Cię do cyfrowego świata. Na tegorocznym Festiwalu Cyfryzacji mówiliśmy sporo o tym, jak algorytmy zaczynają zmieniać nasz świat, jak pandemia przyspieszyła sporo zmian, jak zmienia się rynek pracy, jak zmienia się rynek pracownika, pracodawcy, jak zmienia się rynek usług, jak inne mogą być media, jakie zagrożenia z tej zmiany płyną dla nas, odbiorców. To będą rozmowy z szefami firm technologicznych, ale także z osobami, które korzystają na digitalizacji świata, korzystają na cyfrowej zmianie i inaczej podchodzą do życia lub innym zmieniają to życie, korzystając właśnie z technologii. Zapraszam Was na spotkania z ludźmi, którzy zajmują się cyfrową rozrywką, którzy odpowiadają za 5G albo za nowy system płatności. Rozmowy o 5G. Dlaczego ona wywołuje, ta sprawa, tyle emocji?
Ja myślę, że to jest tak, że każdy postęp technologiczny, to też każda nowinka technologiczna wywołuje emocje. Można przeczytać historię, że jak w Warszawie, czy też w innych miastach Europy na początku wieku XX, czy też nawet XIX wieku wprowadzono kanalizację, to ludzie się bali, że to jest jakiś wymysł, prawda, szatana i to jest coś, co będzie dla nich bardzo szkodliwe. No jak dzisiaj wiemy, mimo że to kanalizacją zdarzają się różne problemy, to generalnie wszyscy jej używamy i raczej jesteśmy zadowoleni. I trochę tak samo jest z technologią, tak? Była technologia 2G, 3G, 4G, czyli tak naprawdę to są kolejne standardy łączności komórkowej. No i teraz chodzi o technologię 5G, która będzie się tym różniła, że będzie szybsza, że będziemy w stanie połączyć dużo więcej urządzeń naraz. A poza tym, co może rzadko jest mówione, tak naprawdę ona jest koniecznością, bo częstotliwości, to wynika z praw fizyki, tak? Częstotliwości, które są teraz używane przez technologię 4G, no po prostu się zapchają, nie będziemy mogli rozmawiać przez telefon.
Okej. Niektórzy przyjmują te argumenty, inni dalej zaczynają pytać i grążyć, czy jest jakieś, czy to zagrożenie, którego niektórzy się boją, wynika raczej właśnie z niewiedzy, Pana zdaniem?
Tylko i wyłącznie. Nie ma żadnych badań na świecie, które by wskazywały na to, że w jakikolwiek sposób technologia 5G, że technologia komórkowa jest szkodliwa. Przykładem można można podać taki przykład, że ludzie na przykład uważają, że jak telefon się nagrzewa, to już coś się złego dzieje. No nie, no telefon się nagrzewa dlatego, że pracuje bateria, która po prostu tak działa, tak? Ale to nie ma żadnego związku z żadną szkodliwością.
Jeśli mówimy o 5G jako narzędziu, które otworzy nam drzwi do XXI wieku już właściwie, to co w tych drzwiach tak naprawdę zobaczymy?
Tak, już powiem. Z tym, że chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Pan mówi do XXI wieku. No, być może dla nas w Polsce to tak wygląda, ale są kraje, które już tego 5G używają, już korzystają z jego dobrodziejstw. Więc powiedzmy sobie tak, postęp technologiczny, ta rewolucja cyfrowa naprawdę przyspiesza i teraz trzeba być bardzo, że tak powiem, czujnym, żeby nie zostać gdzieś w tyle, żeby nie zaspać. Natomiast co tak naprawdę 5G przyniesie? Tak? No to tak jak mówiłem przed chwilą, po pierwsze 5G to jest znaczne przyspieszenie przesyłu danych. Czyli jeżeli dzisiaj ściąga pan jakiś film, nie wiem, przez 3 minuty, to pan będzie ściągał na przykład przez pół minuty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że 5G, tak jak mówią niektórzy, to będzie taki klej wszystkiego z wszystkim. No co to oznacza? Przewiduje się, że na kilometr kwadratowy będzie kilka milionów czujników, które będą połączone do 5G. Czujniki mogą służyć do wszystkiego, do pomiaru temperatury, mogą być na przykład zamiast chipów szczepione zwierzętom domowym, mogą być w różnych urządzeniach, mogą być w samochodach, mogą być w medycynie, no wszędzie. I te czujniki będą zbierały informacje i informowały o tym sieć, a sieć za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji albo też innych dobrodziejstw współczesnej informatyki będzie podejmowała pewne decyzje. I tu na przykład takim przykładem jest inteligentne miasto. Tak? Przykładowo wjeżdża pan do miasta, a zależnie od tego, czy jest duży ruch w mieście, na przykład dostaje pan ofertę na telefon, że dzisiaj są w tym momencie przez godzinę na przykład są za darmo bilety komunikacji autobusowej. Być może pan na przykład zostawi samochód gdzieś tam na obrzeżach Warszawy, przyjdzie pan do autobusu.
I to jest dobry moment, kiedy powinniśmy sobie rozłożyć też to 5G na różne czynniki, bo zakładam, że ono może, ma szansę i pewnie zmieni życie indywidualnych odbiorców, zmieni życie firm, zmieni życie miast, zmieni życie krajów. A miasto, trochę już pan pokazał, że to może być właśnie w ten sposób przygotowane, tylko czy infrastruktura miejska też już powolutku zaczyna być gotowa na to, żeby w takiej sieci 5G działać? Co trzeba, żeby to ładnie współgrało? Sam pan powiedział, to będzie system naczyń połączonych.
To znaczy, ja bym powiedział tak, że na dzień dzisiejszy jest szereg takich systemów, które działają w sposób wyspowy. No na przykład słynna zielona fala, tak? Na niektórych ulicach Warszawy jest taka zielona fala, która pozwala nam, jeżeli jedziemy 50 na godzinę, oczywiście przepisowo, przejechać płynnie przez tą ulicę, czy skrzyżowania. To się zdarza, można powiedzieć. ale to jest tylko, jak powiedziałem, na niektórych ulicach i zależy tak właściwie tylko chyba i wyłącznie od tego, czy jedziemy te 50 na godzinę. Wyobraźmy sobie, że te wszystkie skrzyżowania są ze sobą połączone i te wszystkie lampy i prawda, różne inne oznakowanie. I na przykład dłużej trwa czerwone światło właśnie na wjeździe do miasta, po to na przykład, żeby nie robić korków, prawda, w jego centrum, tak? Albo na przykład są zamykane odpowiednie strefy, prawda, tylko dla pieszych, zależnie od tego na przykład, ile jest ruchu, tak? Albo tak jak mówiłem wcześniej, jest to skoordynowane na przykład z autobusami i z cenami biletów w autobusach, tak? Albo na przykład można sobie wyobrazić, że będzie system, który będzie nam podpowiadał, gdzie będziemy mogli znaleźć miejsce i czy w ogóle jest miejsce parkingowe, na przykład tam, gdzie jedziemy, bo być może nie ma to sensu. No, tu jakby zastosowanie, wyobrażam, można sobie wyobrazić, że są naprawdę setki, czy też nawet tysiące. Niemniej trzeba myśleć jakby w takiej większej perspektywie, tak, że to wszystko razem z sobą działa, a nie tak jak dzisiaj jest, że to jest podzielone. Tak?
Tylko z drugiej strony rozumiem, że to jest też ogromna szansa dla firm, które tworzą oprogramowanie dla urządzeń, które już istnieją albo które zostaną wymyślone właśnie dlatego, że jest 5G. Jakie możliwości rozwoju albo jakie trendy tutaj widać, żeby to wszystko już nie wyspowo, ale właśnie w jednym całym organizmie zatytułowanym 5G mogło funkcjonować?
Tak, z tym, że znowuż taki rys historyczny, no to znowuż jest trochę tak samo jak powiedzmy 10 lat temu, pewnie 10 lat temu, nie wyobrażaliśmy sobie, jaką zmianę w naszym życiu przyniesie telefon komórkowy, a w szczególności aplikacje na telefon komórkowy, tak? Dzisiaj wszystkie operacje bankowe, czy też, nie wiem, pocztowe, czy też różne inne, nie wiem, zapisujemy się na fitness, czy nawet kupiłem bilety do kina, wszystko robimy w komórce, tak? Tego sobie na pewno nie wyobrażaliśmy te kilka czy kilkanaście lat temu. I tak samo to jest 5G. Teraz pan pyta, w którą stronę to idzie. No jest szereg przypadków życia po angielsku business case'ów na 5G, które są w różnych miejscach już wdrażane. Jeden z takich przypadków to na przykład, mogę powiedzieć, to są zdalne kopalnie, tak? Jak mamy kopalnie pierwiastków promieniotwórczych, to wiadomo, że to jest niezdrowe dla tych górników, dla osób, które tam pracują, a także wiadomo, że, no, że zdarzają się różne wypadki, nie wiem, ciężarówka na coś wjedzie i tak dalej. W związku z tym jest taka instalacja sieci 5G, gdzie zdalnie w swoim domu czy też w biurze siedzi taki operator koparki czy też ciężarówki i on naraz obsługuje kilka tych koparek i ciężarówek, tak? No jakie są korzyści? No wiadomo, on nie ma szansy zachorować, bo nie przebywa w tym środowisku, które jest szkodliwe. Jest bardziej efektywny, bo jest w stanie naraz, prawda, jak jedna ciężarówka się ładuje, to on nie siedzi, nie czeka, tylko jest w stanie, prawda, kierować inną. No sztuczna inteligencja oczywiście pomaga w tym, żeby te ciężarówki na siebie nie naniechały, jest mniej wypadków, w rezultacie efektywność jest większa i koszta są mniejsze. To jest taki jeden z przykładów, tak? Innym przykładów to na przykład są właśnie to, co mówiłem, to są takie miasta, tak zwane smart city, tak? Czyli takie inteligentne miasta, które właśnie kierują ruchem, ale które także służą do bezpieczeństwa, które na przykład pomagają w odnalezieniu ewentualnych sprawców, prawda, jakichś przestępstw czy innych tego typu rzeczy.
Tylko myślę sobie też o tym, i to może stąd się biorą te strachy albo te obawy, że to wszystko jest jedną wielką siecią komórkową, czyli to wszystko jest jednym wielkim przesyłem danych. I teraz zatrzymać taki przesył danych będzie łatwiej, trudniej. Jak 5G jest gotowe na to, żeby to wszystko mogło funkcjonować, bo zakładam, że jeśli to wszystko wepniemy do sieci, no to zwiększamy jednak ryzyko, że w każdej chwili ktoś tę wtyczkę może wyjąć.
Tak, natomiast tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to sieć 5G jest najbezpieczniejszym standardem. Jest dużo bardziej bezpieczna niż sieci poprzedniej generacji, na przykład 4G, 3G, ponieważ szyfrowana jest od momentu rozpoczęcia połączenia aż do jego, że tak powiem, drugiego końca. Więc z tej perspektywy 5G na pewno jest dużo bezpieczniejsze. Teraz, pan pyta, czy to wszystko będzie możliwe. No właśnie, to jest trochę tak, to jest trochę taki problem jajka i kury, tak? Bo wiemy, że nam się te sieci nasze zablokują za jakiś czas, więc potrzebujemy 5G. Teraz jak już wiemy, że potrzebujemy 5G, to 5G daje szereg nowych możliwości właśnie związanych z szerszym przesyłem danych, tak? Czyli w pewnym sensie to 5G po to jest. Natomiast jeżeli pan pyta, czy z czasem to 5G się nie zatka, no tak, to też się tak wydarzy. Natomiast im dalej jakby ta technologia będzie szła do przodu, tym będzie w stanie, anteny 5G będą w stanie operować na coraz większej liczbie jakby zakresów częstotliwości, co w rezultacie uwolni dodatkowy potencjał na przesyłanie tych danych. Więc ja bym się na ten moment nie obawiał tego.
Choć też bardziej pytałem o to, na ile, skoro jesteśmy w stanie taką elektrownię atomową też podpiąć pod 5G. Wojsko może wykorzystywać 5G do sterowania czymkolwiek. Na ile równolegle z rozwojem 5G rozwija się cała sfera chronienia tej sieci, żeby ataki na nią były jak najtrudniejsze?
No, oczywiście, że się rozwija. No, jest szereg standardów, jest szereg certyfikacji zarówno urządzeń, jak i operatorów, jak i dostawców. Jest szereg różnych, prawda, jakby to powiedzieć, procedur, zabezpieczeń. No, oczywiście, że to się dzieje. Natomiast no, prawda też jest taka, ale też nie ma co ukrywać, że im bardziej jesteśmy w tym życiu cyfrowym i w nim jakby egzystujemy, no tym bardziej jesteśmy narażeni na jakieś, no powiedziałbym potencjalne, no może nie mówmy ataki, ale jakieś wydarzenia, które niekoniecznie są dla nas korzystne. Niemniej jednak wszyscy, jakby to wydaje mi się, wszyscy się zgodzą, którzy siedzą po wszystkich stronach barykady, że pierwszym, największym jakby tutaj ułomnością to jest sam człowiek, tak? I to, jak człowiek się zachowuje z tą komórką, czy tam z innymi, prawda, urządzeniami, co człowiek robi, jakie dane o sobie udostępnia w sieci. No tego typu rzeczy są najważniejsze.
Tak, choć tu myślę o tym, że jeżeli wepniemy wszystkie sygnalizacje świetlne miasta do systemu 5G i ktoś będzie chciał pozmieniać nam to wszystko, no to będzie miał jedyną w sumie taką możliwość teraz. Dzisiaj to jest fizyczny człowiek, który podchodzi do słupa i tam przestawia. Rozumiem, że przy okazji 5G tego, co ono może dać, jednak takie ataki mogą być prostsze. Nie?
No z tym, że tak jak powiedziałem, 5G jako standard jest na pewno dużo bezpieczniejszy niż 4G. Jeśli chodzi o tego typu rzeczy, o których pan mówi, no na pewno ryzyko jakieś istnieje, natomiast to jest to, co powiedziałem na samym początku. No to ryzyko istnieje wraz z kolejnymi ewolucjami technologicznymi, tak? No nie wiem, kiedyś nie było samochodów, więc nie było wypadków samochodowych, tak? Albo też nie było złodziei, którzy te samochody kradli, więc mi się wydaje, że to trochę w ten sposób wygląda, tak? Mm-hmm. Ale natomiast tak jak mówię, no jest szereg różnych instytucji, certyfikacji, prawda, ciał, które zajmują się tą standaryzacją, zapewnieniem bezpieczeństwa 5G. I oczywiście też tutaj pan wspomniał o takich obszarach newralgicznych, też krytycznych, no to one też powinny być inaczej zarządzane niż takie, że tak powiem, cywilne 5G, ale to wszystko jest do opanowania.
Mm-hmm. Ci, którzy mówią z 5G, skorzystają na przykład samojeżdżące samochody. Spotykają się z tym, że tak naprawdę legislacja musi za tym też nadążyć. Zdaję sobie sprawę, że to jest temat otwarty i nawet nie chciałbym w niego teraz zbyt głęboko wchodzić, bo nie siedzi prawnik z prawnikiem, ale skoro mówimy o tym, jak może to pomóc miastom, jak może to pomóc przemysłowi, jak to może pomóc, jakie życie, czy jakie dziedziny życia ułatwić w samym domu? U kogoś, kto będzie korzystał z tego 5G, będzie zwykłym użytkownikiem nowej sieci.
No to jest właśnie, to są wszystkie dziedziny życia, tak? To po pierwsze jest oczywiście rozrywka i w ogóle dostęp do internetu. To jest praca zdalna, która widzimy się ostatnio bardzo, że tak powiem, mocno rozwija. Są wszelkie właśnie urządzenia, wszelkie jakby procesy, też systemy usprawniające nasze codzienne życie. Na przykład dzięki 5G można zoptymalizować chociażby wywóz śmieci, tak? Dzisiaj jest tak, że ja co 2 tygodnie wystawiam, prawda, te pojemniki na ulicy i przyjeżdża ciężarówka, która je zabiera, czy są puste, czy są pełne, tak? Wyobraźmy sobie, że 5G może sterować zarówno tym, do kogo przyjechać, bo pojemnik będzie miał czujnik i będzie wysyłał informację, że już jest pełny, a równolegle ta ciężarówka będzie miała optymalizowaną trasę przejazdu.
To teraz dopytam, 4G na to nie pozwala, bo?
No bo właśnie tak jak powiedziałem, po pierwsze nie pozwala połączyć tylu urządzeń ze sobą, a po drugie, bo te częstotliwości niedługo się no niestety zapchają, tak mówiąc kolokwialnie, i po prostu no, będą bezużyteczne. Tak?
Mówi pan o pracy zdalnej, za chwilę będę rozmawiał z osobą, która rządzi fundacją Leżej Pracuje. Wiem, że współpracujecie, wiem, że w pana zespole jest osoba, która właśnie w ten sposób, w jakimś sensie, korzystając z technologii, otworzyła sobie drzwi do innego świata.
Tak, i tu jesteśmy bardzo dumni z tego projektu, że tu jesteśmy też partnerem Fundacji Leżej i Pracuje w wydaniu raportu, którego oficjalna premiera będzie, z tego co pamiętam, jutro. Bardzo ciekawe wnioski płyną z tego raportu. Po pierwsze, takie ekonomiczne, że osób, które są niepełnosprawne, jest w Polsce około 2 milionów, a większość z nich nie ma jakiegoś wysokiego stopnia niepełnosprawności, więc można je zaktywizować, szczególnie, że w Polsce poziom zatrudnienia jest stosunkowo niski, tak, w porównaniu do innych krajów. Druga rzecz jest taka, że właśnie ten kolega, który z nami pracuje, on oczywiście pracuje cały czas zdalnie, więc on wykonuje dla nas szereg różnych, bardzo potrzebnych rzeczy, na które albo my nie mamy czasu, albo też on ma inne spojrzenie. I właśnie dzięki temu spojrzeniu my też się bardzo wiele rzeczy uczymy, tak? Bo nagle się okazuje, że po pierwsze, ta technologia pozwala na taką pracę, po drugie, jego spojrzenie na różne rzeczy, tak jak mówimy, no jest inne, bogatsze, na pewno różniące się od naszego. Szereg rzeczy nam podpowiada, a z drugiej strony wydaje mi się, że my też czujemy, że tego typu współpracy w ogóle, no co, nie chcę tak, żeby to zabrzmiało jakoś tak bardzo, prawda, jak to powiedzieć, tak bardzo pompatycznie, ale no jednak jakieś tego typu czynienie dobra, myślę, że to jest też coś, co ludzi w jakiś sposób, no kolokwialnie mówiąc, nakręca, tak? No,
przy okazji pracy zdalnej rzeczywiście wyszło dużo różnych braków, ale jednocześnie, jak zwykle, kiedy pojawiają się braki, nagle pojawia się też pomysł na to, jak tym zarządzić. Nic nie wskazuje na to, żeby ta praca zdalna miała wyglądać nagle dramatycznie inaczej, niż wygląda teraz. Myślę sobie o tych rzeczach, które was zaskoczyły we współpracy. Co to było?
No to było wiele rzeczy. Na przykład chociażby my zawsze właśnie staramy się myśleć o tym, żeby łączyć ludzi, żeby pomagać w tego typu sprawach związanych właśnie z brakiem łączności. A to się okazuje, że na przykład dla niepełnosprawnych potrzeba szereg różnych aplikacji, które pomogłyby im używać telefonu. Jeżeli ktoś ma na przykład niepełnosprawne palce, no chciałby go używać, ale nie do końca może, prawda, pisać tak, jak dzisiaj młodzież widzimy gdzieś tam, prawda, w publicznej przestrzeni.
Jest potrzebny jakiś przetwornik.
Tak, albo na przykład mamy aplikację, która pozwala osobom niewidomym odczuwać emocje, tak, żeby na przykład jak człowiek się śmieje, ta aplikacja odpowiednio to, prawda, przekazuje temu człowiekowi i tak dalej. Właśnie na tego typu rzeczy też nam zwraca uwagę kolega, że, no, jakby to powiedzieć, no, jest to spojrzenie trochę z innego kąta na te rzeczy, które dla nas wydawałyby się oczywiste. Tak?
5G w tym świecie co może zmienić?
O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Tak jak mówiłem wcześniej, 5G pozwoli nam z jednej strony szybszy mieć dostęp do tego internetu, ale z drugiej strony pozwoli, żeby go było więcej. Tak? Czyli w praktyce no, jest to nieodłączny element naszego przyszłego życia, rozwoju gospodarki, rozwoju nauki, rozwoju pracy.
Pracy zdalnej dla takich osób, które dzisiaj są wykluczone.
Pracy zdalnej, no także dla takich osób, ale nie tylko dla takich osób, generalnie dla wszystkich. Tak? Oczywiście dla takich osób także, bo na przykład dzisiaj codziennie, czy tam co drugi dzień mamy z tym kolegą wideokonferencje, których jakiś czasem nie moglibyśmy mieć, tak? I widzimy go, prawda, tak jak był z nami pracował, równolegle pracował nad jakimiś dokumentami, czy innymi jakby plikami, tak? Więc to ewidentnie pomaga. Natomiast ja myślę, że generalnie 5G to będzie coś, co, no mówię, co będzie rewolucją, może nie rewolucją, raczej ewolucją, i to będzie tak zwanym fundamentem gospodarki 4.0, czy takiej gospodarki, która jest całkowicie zdigitalizowana, zcyfrowana, zautomatyzowana. Tak?
Na koniec zapytam tylko, bo jest to zawsze, może no jak zawsze przy okazji każdego rozwoju, każdej rewolucji są jakieś skutki uboczne. Myślę sobie o tym, na ile jesteśmy w stanie edukować tych, którzy będą siłą rzeczy kiedyś musieli, do tej pory będą mogli korzystać z 5G, żeby tych cyfrowych wykluczeń, żeby tej cyfrowej niewiedzy było jak najmniej.
A tu trochę pozwolę sobie zareklamować Festiwal Cyfryzacji, który właśnie teraz trwa, o którym pan na pewno świetnie wie, który to Festiwal Cyfryzacji między innymi oprócz szeregu różnych jakby atrakcji wydał także raport właśnie dla seniorów, to jest taki można powiedzieć podręcznik dla seniorów, jak korzystać z tych dobrodziejstw cyfryzacji. I właśnie Festiwal Cyfryzacji, w ogóle Fundacji Digital Poland robi w tym zakresie bardzo dobrą robotę, bo właśnie edukuje, pomaga, prawda, przybliża te technologie. I pan pyta, jak to zrobić, żeby ludzie nie byli wykluczeni. Znaczy ja myślę, że właśnie to jest sprawa edukacji głównie, edukacji i takiego no, szerzenia, takiego kaganka tej edukacji cyfrowej, też wspierania osób starszych, czy osób, które niekoniecznie jakoś dobrze sobie radzą w tym świecie. A z drugiej strony z perspektywy na przykład właśnie dostawców sprzętu, czy też producentów aplikacji, no to jest sprawa takiego ich projektowania, że on był jak najprostszy w użyciu, tak? Żeby każdy mógł z nich korzystać.
Czyli najprostsze w użyciu dla starszych, żeby rozumieli, ale jednocześnie dawania im takiej na przykład rozrywki, której do tej pory mogliby nie mieć.
Tak, tak jako... rozrywki też, tak jak mówiliśmy, usprawnienia pewnych procesów życiowych. Tak, dokładnie tak.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kiedy zakładałaś Leżę i Pracuję, to praca zdalna wcale nie była taka oczywista, jak została dzisiaj, co?
No, zdecydowanie.
Kiedy to było?
4 lata temu poznaliśmy się z Arturem w trakcie remontu pokoju jego mamy. No i on był taką pierwszą osobą w moim życiu, która dosłownie 24 godziny na dobę leżała. Poznaliśmy się właśnie remontując ten pokój. I tak od słowa do słowa Artur zapytał się, czym się zajmuję. Ja powiedziałam, pracuję w agencji PR-owej, wrzucam posty na Facebooka. No i chcąc być miła, bo tego gdzieś tam uczą nas normy przecież społeczne, zapytałam, a czym ty się zajmujesz? No i Artur powiedział, że nie ma pracy. A gdy zapytałam się, dlaczego, tak jakby udając trochę, że nie widzę, że oto człowiek tutaj leży przede mną w łóżku i raczej jego stan zdrowia nie pozwala na to, czy jest co najmniej jakąś przeszkodą, no to on właśnie wtedy odpowiedział, dlatego że nie ma dla mnie pracy. I kiedy...
Nie ma dla mnie pracy, bo jej nie szukałem, nie ma dla mnie pracy, bo wystraszam, czy nie ma dla mnie pracy, bo co?
No, to wtedy nie było zdefiniowane. Padło po prostu nie ma dla mnie pracy. Ja trochę zareagowałam na ten komunikat jak taka... on zareagował na mnie jak taka płachta na byka, tak? To znaczy, jak to nie ma dla siebie
pracy? Ja ci załatwię.
Przecież żyjemy w XXI wieku, jest komputer, jest internet, ludzie pracują z Karaibów, tak? Dlaczego nie pracować z własnego łóżka? I myślę, że to był początek naszej historii, bo chociaż wtedy jeszcze formalnie nie padła nazwa Leżę i Pracuję, nie padł pomysł na agencję, ale ja zasiałam wtedy takie ziarnko nadziei w głowie Artura i on faktycznie uwierzył mi, że jestem tą osobą, która jest w stanie tą pracę mu dać. Ilekroć się spotykaliśmy, dlatego że naturalnie zakumplowaliśmy się przez naszą wspólną koleżankę Zuzię, no to Artur dopytywał, no co jak z tą pracą? Masz coś dla mnie? Robimy coś czy nie? I wtedy właśnie zobaczyłam, że mimo, że Artur nie pracował przez 20 lat, właściwie odkąd miał wypadek w wieku 17 lat, taki klasyk, skok do wody, no to od tego czasu on po prostu nigdy nie pracował, tak? I kiedy się poznaliśmy, to byłam prawdopodobnie pierwszą osobą w jego życiu, która zakwestionowała jego przekonanie jego bliskich o tym, że osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która dosłownie leży, nie jest w stanie wykonywać pracy. Dlaczego? No dobre pytanie. Myślę, że to jest mieszanka wszystkiego. Trochę przekonań Artura, trochę przekonań jego środowiska. Też pamiętajmy o tym, że w latach 90. Internet nie był tak rozwinięty jak dzisiaj, więc rzeczywiście tych stanowisk pracy zdalnej było dużo mniej, o ile jakieś były, tak? Ja byłam wtedy dzieckiem, więc też nie śledziłam rynku pracy, ale na pewno dzisiaj żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości i ta praca zdalna po prostu jest.
Prawda? Choć myślę nawet o tym, o czym wspominaliśmy, o w odniesieniu do bohatera, który stał się podstawą do napisania tej historii twojej zupełnie inaczej. Psychologii jest tu sporo, prawda? O ile nawet pytanie, no i co, masz czy nie masz, nawet gdybyś miała, to zakładam, że jednak przekonanie się, że po tylu latach niepracowania ja nagle mam zajęcie, to też jest zmiana myślenia, życia, wszystkiego.
No wierzę, że tak. To jest w ogóle geneza tego całego pomysłu. Ja poznając Artura już wiedziałam, że będę chciała być przedsiębiorczynią społeczną, że chciałabym robić taki biznes, którego centrum jest problem społeczny i ten biznes istnieje nie po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko wykorzystuje zarabianie pieniędzy, żeby rozwiązywać problem społeczny. I kiedy poznaliśmy się z Arturem, to po prostu poczułam, o, to jest ten moment, tak? Tutaj jest ten problem, który razem możemy rozwiązać. I faktycznie od samego początku zależało mi na tym, żeby po prostu poprawić jakość życia Artura. Ja poznałam człowieka, który przez cały dzień oglądał telewizję, grał w gry na Facebooku. Jeśli odwiedził go jakiś znajomy, to z tym znajomym mógł się spotkać, ale generalnie jego życie wydawało mi się bardzo monotonne, to znaczy nie było tam ciekawych doświadczeń i zdałam sobie wtedy sprawę, jeju, ja bym tak nie mogła. Więc pomysł Należy i pracuje to nie był do końca pomysł na to, żeby po prostu dać pracę osobom z niepełnosprawnością. Mi chodziło o to, żeby poprawić jakość ich życia. I myślę, że dzisiaj my mamy dowody na to, że nasi pracownicy, w jakim sensie ich życie zmieniło się na lepsze. I tu nie chodzi tylko o to, że mogą zarabiać dodatkowe pieniądze, bo umówmy się, że z renty socjalnej w stylu 800-900 zł trudno chyba wyżyć. Bardziej chodzi o te nowe doświadczenia, o to, że mogą wykonywać pracę i wiedzą, że ktoś za nią płaci, że nasi klienci widzą wartość w tej grafice, którą zrobią, w tym tekście na bloga, który napiszą, w tej stronie internetowej, którą zrobią. I myślę, że ta psychologia właśnie w tym wszystkim jest dużo ważniejsza. I są kolejne inne badania. Rok temu w czerwcu ukazały się badania brytyjskich naukowców, które mówią o tym, że wystarczy 8 godzin pracy płatnej, co ważne, nie wolontaryjnej, płatnej pracy w tygodniu, żeby ryzyko zachorowania jakby na choroby psychiczne, czy ryzyko podupadku na takim zdrowiu psychicznym, mental health to jest po angielsku, spadło o 30%. Czyli my potrzebujemy pracować, to nie musi być nawet pełny etat, tak? Wystarczy 8 godzin w tygodniu, żebyśmy czuli, że jesteśmy częścią społeczeństwa, żebyśmy czuli, że wow, mamy coś do dania, ktoś chce nam za to zapłacić, coś znaczymy i możemy być częścią społeczeństwa, bo jednak umówmy się, że ta praca trochę to daje, tak? Ja już nie jestem dużej rencistą, jestem specjalistą do spraw marketingu, jestem webmasterem, jestem copywriterem, tak? Mój status w społeczeństwie jest inny, bo nie jestem, brzydko mówiąc, darmozjadem, tak? Który żyje z socjalu i myślę, że to jest nawet ważniejsze niż te pieniądze, które osoby z niepełnosprawnością mogą zarobić, chociaż one też, nie ukrywajmy, są bardzo ważne, bo nagle oni mogą sobie pozwolić na rzeczy, na które wcześniej na przykład nie było ich stać.
Choć zobacz, nawet te liczby, już nie mówię o tej brytyjskiej statystyce, ale te liczby, o których mówiłaś w Polsce, swoją drogą duży rozrzut między 3 a 7 miliona.
Tak.
Okej, okay. Ale nawet gdybyśmy to uśrednili, spory. Czyli mamy naprawdę ładnych parę milionów ludzi, którzy mogą być na rynku pracy, ale do tej pory albo nie było pomysłu, albo nie było sposobu, albo oni sami jeszcze nie byli przekonani, że mogliby spróbować, nie?
Dokładnie, dokładnie. Myślę, że to jest najciekawsze faktycznie, bo tu te liczby nie robią znaczenia, umówmy się. 3, 4, 5 milionów, to jest tylko statystyka. Znaczenie mają prawdziwe historie konkretnych ludzi, prawda? To one nas poruszają. Myślę, że szkoda, że po prostu taki duży potencjał się marnuje, tak? Że jest naprawdę masa ludzi, którzy siedzą w swoich domach, którzy chcieliby coś robić. Mamy dowody na to, że chcieliby coś robić, bo tydzień temu zakończyliśmy rekrutację na copywritera i w 2 tygodnie mamy 50 ofert osób chętnych, tak, do pracy, więc to nie jest tak, że im się nie chce pracować. To jest jeden z mitów w ogóle, myślę, o osobach z niepełnosprawnościami. Wiele z nich naprawdę, naprawdę chce pracować. Tylko, że no właśnie, coś takiego się dzieje, że ci pracodawcy ich nie przyjmują. I tutaj właśnie o tym też mówi nasz raport, tak? Jakie są powody. Porównujemy dane historyczne i gdzieś ta zmiana na lepsze jest widoczna, natomiast bardziej skupiliśmy się na takich rozmowach, wywiadach, to są badania jakościowe jednak przede wszystkim. I tutaj ważniejsze jest to, co wybrzmiewa z głosów konkretnych HR-owców, rekruterów, tak? O tym, że oni naprawdę chcieliby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, chcieliby, ale bardzo często nie wiedzą, jak to zrobić. Utrudnia im to biurokracja wokół tego, nie wiedzą, ile właśnie tego dofinansowania im przysługuje, jak się nawet z taką osobą przywitać, tak? Tutaj bardzo dużo niestety ciągle robią właśnie te stereotypy, lęki. Mhm. Wiele osób, które poznawałam z Arturem, tak, z mojego zespołu, to były osoby, które przy pierwszym poznaniu z nim, czy przed nim, pytały się, ale jak ja mam się z nim przywitać, tak? Z człowiekiem, który ma spastyczne dłonie, nie potrafi otworzyć pięści, mają tak domyślnie cały czas zaciśniętą, więc tego nas powinni uczyć w szkole, tak? Nawet tego właśnie, jak traktować osobę z niepełnosprawnością, czy na przykład to jest okej, że ja powieszę torebkę na czymś wózku inwalidzkim, nie? Czy to, że powinnam się zwracać do tej osoby, a nie do jej opiekuna, tak? Więc tutaj te stereotypy i lęki pracodawców, one ciągle są silne, bo po prostu oni nie wiedzą i umówmy się, że brutalnie, kiedy szczególnie w dużych organizacjach liczą się wskaźniki, ja jestem rozliczany z tego, czy rozliczana z KPI-ów, tego, czy osiągnę to, co mam w planie gdzieś tam pracy, no to taka dodatkowa praca na rzecz tego, żeby zainteresować się światem osób z niepełnosprawnościami, ona często nie jest premiowana, tak? I tutaj jasne, masz rację mówiąc o działach CSR, które są jedną z tych komórek, które też coś robią, tak? Żeby tą społeczne zaangażowanie firmy pokazywać, ale to jest domena jednak dużych firm, a mamy przecież chyba około 1 700 000 mikrofirm w Polsce i to jest ta masa, tak? Która tak naprawdę też mogłaby być pracodawcami. Co za problem, rozumiem, żeby pan Zenek zatrudnił panią Gienię na wózku do pomocy, tak?
Rozumiem, że tu problemem jest na przykład przepis prawa, albo brakujący element, który gdzieś w systemie się zagubił, żeby takiej firmie łatwo było sięgnąć po tego pana Zenka.
Myślę, że tak, na pewno można by to wszystko ułatwić, ale ciągle najważniejsze jest to, żeby on się przede wszystkim najpierw dowiedział, że on może taką osobę zatrudnić, gdzie powinien jej szukać, że jeśli ktoś jest na wózku, to nie znaczy, że będzie wykonywał pracę gorzej. Pracodawca w ogóle powinien być świadomy tego całego wachlarza możliwości, które ma. Myślę, że dużo więcej powinniśmy też zrobić na rzecz tego, żeby w ogóle uświadamiać o konkretnych niepełnosprawnościach, tak? I o tym to jest jeden z moich ulubionych tematów, że pewne niepełnosprawności oznaczają, że dana osoba jest w stanie wykonać nawet pewną pracę lepiej niż osoba pełnosprawna. Myślę, że to jest w ogóle temat totalnie jeszcze niezagospodarowany, a przecież osoba niewidoma jest w stanie być nawet lepszym masażystą niż osoba, która widzi, tak? Osoby głuche od urodzenia, czytałam w jednych z badań, że mają lepiej wykształcone inne zmysły, tak? Więc na przykład od znajomych, którzy pracują w software house'ach, słyszałam, że prawdopodobnie taki głuchy mógłby być dobrym programistą, nic by mu nie przeszkadzało, taki czarny humor w pracy, mógłby się totalnie skupić na tym kodzie i nie słyszałby swojego otoczenia. Oczywiście pozwalam sobie właśnie tutaj na taki czarny humor, ale on jest też bardzo obecny w naszej agencji i wśród tetraplegików. I myślę, że to jest w ogóle ciekawy kierunek, żeby przestać myśleć o osobach z niepełnosprawnościami jako takich, które z definicji robią coś wolniej, gorzej, które wymagają pomocy, które są takimi biednymi, przepraszam, sierotami, którym musimy pomóc. Myślę, że my głośno może tych stereotypów nie wypowiadamy, ale ja wiem, że one istnieją.
Jasne.
A tymczasem mogą się okazać, że one są w stanie robić rzeczy lepiej od nas i nawet zawstydzić.
Właśnie na co oni, rozmawiając z tobą szczerzej, bo jesteście bliżej, zwracają uwagę, co my z boku, właśnie nie wypowiadając czasem głośno jako ci dulscy, moglibyśmy zmienić, żeby ich życie było trochę prostsze, żeby się czuli trochę bardziej z nami niż obok nas.
To jest ciekawe, bo tak będę się czepiać trochę słów teraz. Ale może też ciekawa dyskusja między nami się wywoła, chociaż jestem pewna, że nieświadomie to mogłeś zrobić. My i oni, nie? To jest też tak, taki naturalny podział, który się pojawia, oni niepełnosprawni, nie? Jakby tamci, ta grupa, nie? Że tak naturalnie jakby trochę ich gdzieś traktujemy z boku nieświadomie, nie? Bo po prostu są pewną grupą, o której mówimy. Natomiast myślę, że to, co ich łączy, to że po prostu chcą, tak jak każdy z nas, być traktowani z szacunkiem, godnie. I to jest właśnie ten przykład, który już podałam wcześniej, taki banał, ale on się pojawia często w historiach naszego zespołu, że kiedy na przykład osoba na wózku idzie z opiekunem do lekarza, no to ciągle zdarzają się takie sytuacje, że lekarz zamiast mówić do tego człowieka, mówi do opiekuna, jakby ten opiekun był opiekunem czterolatka, a nie osoby dorosłej, tak? I tu jest problem, tak? Że my gdzieś niechcący, przez przypadek, nie chcemy może nikogo urazić, ale dalej dyskryminujemy i właśnie tutaj to budowanie świadomości jest tak bardzo potrzebne. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że pytanie zwykle pomaga. Jeśli nie wiem, jak się przywitać, to mogę przecież zapytać, jak się z tobą przywitać, tak? Czy mam cię właśnie dać ci żółwika, złapać cię za przedramię, czy wolisz, nie wiem, buziaka w policzek? No może teraz w czasie pandemii nie jest to najlepszy sposób, ale pytanie takie z szacunkiem do drugiej osoby, nie oceniające, nieszkodliwe dla niej, myślę, że jest początkiem dobrej drogi do takiego poznania tego świata.
Tworzysz zdalniaków, robisz to, co robisz teraz i rozmawiamy sobie też przy okazji festiwalu cyfryzacji czy cyfrowego o tym, na ile digitalowe życie może coś zmienić. A w przyszłości co takiego może się zadziać? Albo gdzie byś potrzebowała technologii, widząc już, z kim pracujesz, bo wiesz, że to by cokolwiek zmieniło, ułatwiło.
Znaczy, no, te technologie, one są prawie już wszędzie, mam wrażenie. Wiem, że część mojego zespołu marzy o tym, że kiedyś medycyna i technologia pójdą tak daleko, że może będą mogły chodzić. Już dzisiaj trochę się to dzieje w przypadku osób z zanikiem mięśni. Nie wiem, czy wiesz, ale w tamtym roku polski rząd zdecydował się, żeby sfinansować Spinrazę, czyli lek, który wręcz cofa częściowo postęp choroby, bo to jest choroba progresywna, która sprawia, że młodzi ludzie czasami w wieku 30-40 lat umierają, bo po prostu właśnie już ta choroba odbiera im to życie. No i nagle się okazuje, że być może niektóre dzieciaki z SMA nie będą musiały nigdy usiąść na wózku, bo jeśli będą odpowiednio wcześnie dostawać ten lek, to on zatrzyma progres tej choroby. I to jest cudowna rzecz, tak? Że nagle przeżywalność tej społeczności będzie większa. Ostatnio rozmawiałam z Angeliką, nie pamiętam teraz nazwiska, ale właśnie chorującą na SMA i ona też ma taki czarny humor i się śmiała, no teraz nas jest 1000, bo jeszcze niedawno nas było 700 tych osób z SMA w Polsce. No i właśnie śmiała się, że to jest efekt Spinrazy, tak? Że jakby więcej z nich przeżywa dzięki lekowi. Więc ja myślę, że wszelkie takie technologie i medycyna, które sprawiają, że przede wszystkim ludzie, którzy właśnie przez choroby progresywne byliby skazani na wczesną śmierć, mogą przeżyć. Wszelkie technologie, które umożliwiają pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową, ale też osoby niewidome, osoby głuche, czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj pole do innowacji uważam, że jest nieskończone. Moja znajoma wymyśliła swego czasu w jednym z inkubatorów innowacji społecznych takie narzędzie, bardzo proste, taką teczkę, nie wiem, czy to dobrze teraz opiszę, ale taką teczkę, to wygląda jak taki zestaw Majsterkowicza i tam jest kilka takich prostych przedmiotów, które pozwalają zdiagnozować kompetencje osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, które nigdy nikim nie dawał szansy na to, że one mogą zawodowo pracować, tak? No bo jeśli ktoś ma głęboką niepełnosprawność intelektualną, to raczej skazuje się go na jakiś warsztat terapii zajęciowej czy po prostu no, na to, że on nigdy nie będzie pracował, a tymczasem okazuje się, że na przykład taka osoba świetnie potrafi, nie wiem, klamerki przypinać, tak? Albo na przykład nabijać jakiś element na drugi, tak? Wykonywać jakąś prostą manualną czynność, która na przykład może się przydać, jeśli jest się, nie wiem, asystentem krawca, dajmy na to, nie? I nagle to narzędzie proste pozwala dać nadzieję matce czy ojcu takiego dziecka i pokazać mu, hej, twoje dziecko dorosłe, tak?
Będzie miało zawód.
Jest w stanie robić bardzo prostą pracę, nie? I do czego zmierzam? Do tego, że brakuje nam ciągle takiego na szeroką skalę wręcz systemowego diagnozowania potencjału, pokazywania, co osoby z niepełnosprawnościami potrafią robić. My przypinamy im tą łatkę, niezdolny do pracy, niepełnosprawny intelektualnie. To wszystko jest takie negatywne, tak? Przez nie nazywane.
Trochę tak, jakby był sam sobie winny też.
Tak, nie? A tymczasem to jest tylko kwestia sprytnych innowacji, takich innowacji właśnie, które sprawiają, że nagle dostrzeżamy to, czego wcześniej nie widzieliśmy. To jest nasz problem. W ogóle zobacz, jak to inaczej brzmi, nie? To nie jest ich problem. To my, jako społeczeństwo, nie widzimy tego całego potencjału.
Tak sobie pomyślałem teraz, nie wiem, czy to jest dobra puenta, ale w czasie wizyty w Somalii poznałem chłopaka, który wrócił do Somalii, do Mogadiszu z Amsterdamu. Wychowany, wykształcony w Amsterdamie, prowadził działania marketingowe, agencję reklamową. Wrócił do Mogadiszu, bo poczuł, że to jest dobry moment. I jak wszedłem do jego pokoju, gdzie pracowali jego ludzie, to się niczym nie różniło od pokoju, w którym pracują ludzie w agencjach w Warszawie. Grafiki, które przygotowywali dla lokalnych banków w Somalii, które się kojarzy tylko z terrorystami, specjalistami, wyglądały tak jak reklamy banków w Polsce. I on mówi, my, nasi klienci są w Stanach Zjednoczonych, nasi klienci są w Amsterdamie, co naturalne. Mamy klientów w Kenii, mamy klientów gdzieś na północy Afryki. I nagle ja sam siebie właśnie też łapałem na tym, żeby nie myśleć o tym, że to się nie nada. Albo dziewczyna Somalika, która wróciła z Kanady i założyła kawiarnię. Jak patrzę na jej Instagram, to jest Instagram kawiarni z Placu Zbawiciela w Warszawie, nie przyrównując ani jednych, ani drugich, nie obrażając. Więc tak naprawdę to też myślę w nas, w pełni sprawnych jest spora robota do wykonania, żeby zmienić myślenie.